Tak. A tam jest akumulator w środku, ten tak. litowo-jonowy, więc tak. to jest jakbyś w zasadzie mordował ludzi.
W pewien sposób tak. I nasza biologia nie nadąża z ewolucją techniczną. Ewolucja techniczna wyprzedziła, moim zdaniem, również naszą ewolucję emocjonalną i mentalną.
Technologia zniknęła, nie ma technologii. Modyfikujemy biologię, żeby osiągnąć te same efekty. Połączyliśmy umysły, możemy mieć internet w naszych głowach.
Jestem w raju. Ja pamiętam, jak nie było internetu.
Jakoś się żyło, co?
No żyło się cudownie, wspaniale. Technika i cywilizacja, elektronika, to wszystko byłoby bardziej za plecami, dodatkiem, a przede mną... I dookoła mnie rozpościera się natura.
Niedługo natura tylko wbija.
Tu Rusnar ze Stacji Praga, niezależnego domu kultury. Zapraszam na odcinek z cyklu o nowych technologiach, mediach, filozofii, społeczeństwie, ogólnie przyszłości. Podcast związany jest z grupą sztuki interaktywnej Mech, prowadzący ma ADHD, więc temat gryziemy szeroko. Poruszymy tu dzisiaj 1000 tematów. Ewolucja nie nadąża za rewolucją technologiczną. Czy rozwój stał się Bogiem? Co by się stało z człowiekiem, gdyby nie musiał pracować? Czy możemy znaleźć jakąś równowagę? Czy da się człowieka podpiąć do świadomości planety? I po co? Paweł Jaszczuk, biolog środowiskowy, twórca i koordynator punktu informacji klimatycznej Wodniczka, aktywista.
Mówi się, że planeta ginie... Ale nas to nie dotyczy, znaczy dotyczy, ale to będzie dotyczyć dzieciaczków i ich dzieciaczków. No i wiele z tych młodych pokoleń jest totalnie przerażonych sytuacją. Bardzo poważnie. To powoduje wiele lęków.
Zacząłeś od tego, że nas nie dotyczy. No kurna, dotyczy nas jak najbardziej i będzie dotyczyło. To już nas dotyka bardzo mocno. Nasze pokolenie, czy pokolenie naszych rodziców też będzie dotknięte, jest dotykane tymi zmianami klimatycznymi i właśnie pokolenie naszych rodziców i dziadków tak naprawdę będzie, jest już pierwszym pokoleniem, które jest dotknięte kryzysem klimatycznym, tymi zmianami, bo w, kurczę, nie pamiętam roku, ale jest do sprawdzenia w internetach, pierwsza fala upału we Francji, to 5 lat temu, 6, coś takiego, zabiła kilkanaście tysięcy osób.
O proszę.
Spowodowane było to tak nieprzystosowaniem społecznym do takiej fali upałów i zaskoczeniem również służb wszystkich cywilnych. Nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, jak zareagować, nie wiedzieli, jakie komunikaty wydawać ludziom. W następnym roku, czy dwa lata później, również była fala upałów mniejsza, to już wszyscy byli przygotowani, były alerty odpowiednie, informacje dla osób starszych i młodszych, co robić. Bardzo dużo ludzi zostało zabitych przez falę upałów, w szczególności starszych.
Wciąż jest to ignorowane jako wymysł, jako naturalny proces, jako sposób na manipulację społeczeństwem. Bardzo różne słyszę powody, dla których nie ma się co tym przejmować, a jednym z dominujących jest to, że no ja nie mam czasu na takie rzeczy, ja się muszę zająć swoim życiem. Czy jednostka w ogóle coś może w tej sytuacji?
O co chodzi, czy jednostka coś może? Czy jednostka coś może, czy może się przystosować? Czy może zatrzymać kryzys klimatyczny?
Kurczę, no miałem na myśli bardziej to drugie.
Czy może zatrzymać kryzys klimatyczny? Oczywiście, że może. Moim zdaniem. Oczywiście, że może, dlatego ja działam. Jako jednostka. Dlatego ja działam. Wpadłem na pomysł i założyłem stronkę Punkt Informacji Klimatycznej Wodniczka.
Tak, ostatni event tutaj u nas.
Tak, tak, genialny.
Bardzo fajny. Bardzo.
Sam ją prowadziłem przez chyba dwa lata. Potem dołączyły do mnie dwie koleżanki, stworzyliśmy kolektyw. Teraz tak. Razem z tymi koleżankami założyliśmy stowarzyszenie o tym samej nazwie. I widzisz, i taki dwa lata pracy samemu, potem dwie koleżanki, teraz już mamy kolejne trzy osoby, które chcą z nami współpracować.
I całą tutaj stację, cały dom kultury,
tak,
który
tak, tak,
jest
tak.
zainteresowany tematem. I tu na przykład właśnie twój głos trafi teraz do większej no ilości osób.
No właśnie. Jest taki efekt kuli śniegowej, jest zauważalny, namacalny, jak najbardziej, tak? Myśl globalnie, działaj lokalnie, to jest genialne hasło, które pokazuje, że i przekonuje do tego, że można, tak? Że można nawet najdrobniejszymi gestami, najdrobniejszymi rzeczami, nawet tylko i wyłącznie segregacją śmieci, można pomóc planecie, zmniejszając ilość mikroplastiku, który fruwa wszędzie, tak? To też jest ważne. To też jest ważne. Każdy najdrobniejszy gest i działanie jest ważne.
Dobrze, że to mówisz, bo to jest często poruszany argument, że no, co to da, przecież to i tak wrzucą do jednego kosza, mimo że wiem, że na sortowniach są specjalne maszyny i algorytmy, które rozpoznają coraz lepiej, coraz więcej się odzyskuje tych śmieci. Wciąż za mało, trzeba przyznać, zwłaszcza elektrośmieci w tym kontekście technologii. Się mówi, że mniej niż 1/5 jest odzyskiwana, a to jednak wydobywanie z bardzo wielu miejsc na świecie minerałów, żeby zrobić nam telefon, przewożenie ich z miejsca na miejsce i wyrzucanie po 2 czy 3 latach, no bo przecież trzeba nowy model kupić.
Tak. I to, a to zakup nowego modelu też się tyczy no, cały czas, każdego aspektu, nie tylko nowych technologii, ale też ubrań, również żywności, bo chcemy być modni, chcemy sobie kupić coś nowego, co jest trendy, co przylatuje z Meksyku, na przykład awokado jest dla mnie takim jednym z absurdów tej zielonej transformacji, greenwashingu i takiego bycia eko i zdrowym, bo awokado z Meksyku przylatuje do Europy, żebyśmy mogli być zdrowi i modni, wycina się tam lasy tropikalne, żeby zakładać plantację awokado.
No tak. Całkiem duży problem jest ze wszystkim, co się zaczyna uprawiać na dużą skalę, tak. Bo wtedy to jest zauważalne, ale no wierzę, że wszystko, co przewozimy z kraju do kraju, kumuluje się w jeden taki wielki efekt, o którym się trochę mniej mówi, więc zwraca się uwagę na wielkie plantacje, no ale no, tę świadomość trzeba poszerzyć również na wszelkie produkty. I pytanie dalej, co można z tym zrobić? Będziemy tutaj się trochę próbowali dzisiaj porozwodzić nad tym, czy technologia jest w stanie nam pomóc, czy tylko zaszkodzi, bo są plusy i minusy oczywiście.
Tak, są plusy i minusy i co z tym zrobić oprócz technologii, to jednak cały czas edukacja, tak? Dlatego między innymi stworzyłem tą stronkę i działam, bo edukacja jest potrzebna, poszerzanie świadomości, zmiana priorytetów i żeby ludzie wiedzieli, że produkty w sklepie nie biorą się z kosmosu, tak? Tylko są uprawiane i jeśli zabraknie wody, to nie będzie jedzenia.
Kiedy zabraknie wody?
Kiedy zabraknie wody?
No, nie odpytujemy się tu z faktów, sprawdzę to. W każdym razie był taki moment, że ten punkt zero się zbliżał w wielu miejscach na świecie.
Kiedy zabraknie wody? Parę lat temu Wisła pobiła kolejny swój rekord niskiego poziomu. 40 w Warszawie? Nie pamiętam dokładnie ile to było, ale chyba około 40 centymetrów poziomu rzeki, Wisły, rzeki. I to się zadziało, tak?
Tak, poziom wód gruntowych, czy tam wyczerpywany
spada,
w wielu miejscach.
Tak, spada przez złą gospodarkę, przez złą gospodarkę ludzką. Przez osuszanie, wycinanie lasów i cała woda, która spada, bo ludzie myślą, a spadnie deszcz, to będzie woda. No nie. Jak nie ma się wody gdzie zatrzymać, to jej nie będzie. Ona spłynie do morza.
Ciężej się odzyskuje słoną wodę.
Oj, no
jest to też ciężki proces technologiczny.
Olbrzymia ilość energii trzeba włożyć w to, tak? A my nie mamy takich zasobów energii słonecznej jak Arabia Saudyjska czy inne kraje stamtąd, które mogą sobie na to pozwolić dzięki temu, że produkują energię z panelami słonecznymi, tak?
Które to panele też trzeba stworzyć. Z minerałów, wiadomo.
Tak.
To jest błędne koło. No i pytanie, kiedy zareagujemy? Czy, no, jak zwykle pewnie, jak to studenci 5 minut przed egzaminem, albo pierwszą noc.
Oj nie, myślę, że jeśli porównując do studentów, to myślę, że zareagujemy na egzaminie warunkowym, po 2 oblanych egzaminach.
Oj.
W ten sposób. To ja, jeśli chodzi o aktualny poziom świadomości ludzkości jako ogół, to tak to widzę. Oblejemy pierwszy egzamin, oblejemy drugi egzamin i będziemy mieli warunkowy, że jeśli tego nie zdamy, to nas wyrzucą ze studiów, w cudzysłowie.
No tak. A dosłownie mnóstwo ludzi zginie. Bardzo, bardzo tak. Dużo migrantów z okolic Równika będzie tak. Ruszało w naszą stronę. Tak. I zamykanie granic nie jest żadnym rozwiązaniem tak. W tej sytuacji, bo i tak się tu dostaną. Trzeba być na to gotowym. Jeżeli nie chcemy radzić sobie z takim kolejnym problemem, to próbujmy rozwiązać te podstawowe, póki jest jeszcze czas. A tego czasu jest dużo mniej. O kolejny stopień wzrosła nam temperatura. Nie wiem, jak to nazwać, mój ADHD-owy umysł i określenia i definicje sobie nie radzi, ale no ta światowa temperatura podskoczyła i to czytałem raptem tydzień temu. Więc jest raczej kiepsko, nie czujemy tego tak bardzo. Możliwe, że ty, słuchając, czytając o tym, odczuwasz to, ale większość ludzi raczej coś tam słyszy, coś tam czyta i myśli, no ktoś się tym zajmie, prawda?
Być może ten rok, ten pyknie ten punkt 1,5 stopnia magiczny, który jest określany od epoki przemysłowej.
Że to jeśli, jest punkt bez powrotu.
Tak. Taki punkt krytyczny. Nie jestem co do tego przekonany. To są moje odczucia. Nie jakakolwiek wiedza naukowa. Są to moje odczucia. Czy aby to na pewno był ten punkt bez powrotu? Niestety będziemy musieli się przekonać na własnej skórze i przystosowywać się do zmian klimatycznych. Pytałeś, czy technologia może nas uratować.
Możemy do tego przejść później też. Już od razu mi się pomysł jaki pojawił. Co gdybym był planetą i symulacja tego, co się ze mną dzieje, tak? Przykładanie rozżarzonych rzeczy w wiarze, gdy wiruje w kosmosie, pozwoli nam odczuć obecną sytuację Ziemi. No i jak już odczujemy to na własnej skórze, to może zaczniemy coś robić. Pierwszy pomysł do zanotowania. Nie przerywam.
Tak.
No dobra, zaszkodzić pewnie łatwiej znaleźć przykłady.
Tak, zaszkodzić łatwiej. Takim jak dla mnie kolosalnym, przerażającym przykładem są kopalnie litu.
Do baterii.
Litu do baterii, tak. Tak, jest to podstawowy pierwiastek do produkcji baterii. Szacuje się, że do wydobycia tony litu potrzeba 2,2 miliona litrów wody zużyć.
Jeszcze raz możesz powtórzyć, bo mój mózg tego nie może przetworzyć.
2 miliony litrów wody ponad. 2,
na
jedną tonę litu marnuje się 2,2 miliona litrów wody.
Boję się mojego telefonu w tym momencie.
Zakładając, że człowiek pije 2 litry wody dziennie, to jest bardzo prosta matematyka, to na jedną tonę litu zabieramy roczny zapas wody ponad 3000 ludzi. Przy założeniu, że piją 2 litry wody dziennie.
I dzięki temu mamy skarbnicę aleksandryjską wiedzy, bibliotekę nieskończoną, zwaną internetem w kieszeni.
Tak. Więc tona litu, ponad 3000 ludzi... Ponad 3000 ludzi zabieramy roczny zapas wody i możemy sobie kupić nowy model telefonu, bo wyprodukowali najnowszy model.
No, może taki inny przykład, ale tutaj ze sklepu w okolicy Trawa i Kawa dostaję regularnie pudełka jednorazówek takich do palenia zużytych, w których są baterie, które można ładować, ale one są wyrzucane do kosza z jakiegoś powodu. Dla mnie to jest najgorsze ścierwo świata. Kupujesz coś, żeby wyrzucić zaraz, tak. A tam jest akumulator w środku, ten tak. Litowo-jonowy, więc tak. To jest jakbyś w zasadzie mordował ludzi.
W pewien sposób tak. I żeby jeszcze było ciekawiej, główne złoża litu są w najbardziej suchych miejscach na świecie. W Chile, na pograniczu Chile i Boliwii, między innymi na pustyni Atacama, w Australii i w Afryce. Najsuchsze miejsce na świecie to jest pustynia Atakama i tam się wydobywa olbrzymie ilości litu, zużywając olbrzymie ilości wody, pozbawiając okoliczną ludność tejże wody pitnej. Mm.
Czyli niewolnictwo przeniosło się na trochę inny poziom.
Nie mówiąc już o zanieczyszczaniu gleby, bo to jest strasznie toksyczny proces wydobycia i ekstrakcji litu.
Czyli co? Zapomnieć, że jest Ziemia i lecimy na inną planetę, zepsuć kolejną?
Tak.
Rozsiewając się jak pleśń.
Tak, coś w tym stylu. Coś w tym stylu, bo rewolucja przemysłowa też wystrzeliła w kosmos, nie myśląc o przyszłości, zachłysnęli się ludzie wcześniej tym wszystkim. Mm. Tak? Teraz znowu się zachłystujemy się kolejną rewolucją, która wyrywa zasoby, inne zasoby planecie, zanieczyszczając planetę w inny sposób. I no, można popatrzeć na to, co było wtedy, co teraz mamy. To jest ten sam zachwyt, ten sam owczy pęd rewolucyjny.
I... Tylko szybciej.
Mm, tylko zdecydowanie szybciej. Jeszcze świetnym przykładem są kopalnie miedzi, które tworzą olbrzymie dziury. Olbrzymie dziury w glebie, które również zaburzają gospodarkę wodną danego terenu i osuszają dany teren.
Super, czyli jako pleśń zjemy nasze jedyne jabłko, na którym możemy funkcjonować.
Jeśli się nie ogarniemy przed warunkowym egzaminem, to wygląda.
Ciekawe, ile takich rozmów o bardzo różnych kosmicznych językach zostało już odbytych i dlaczego nie mamy żadnego sygnału od obcych cywilizacji? Może to po prostu krąg życia, musimy zniszczyć naszą planetę, umrzeć i poczekać znowu miliardy lat, żeby coś się urodziło.
Żeby nowa inteligentna istota zasiliła naszą planetę.
No chyba nie taka inteligentna. Inteligentna według naszych standardów.
Według naszych standardów, tak.
Co dalej?
Co dalej?
Naukowcy oczywiście ciężko pracują, ale... chcemy dołożyć cegiełkę i zrobić coś. Ty działasz. Mhm. No też staram się edukować o tych właśnie jednorazówkach, wykorzystać te baterie, no bo przecież można z nich zbudować bardzo wiele rzeczy dla siebie. Możemy naprawiać na pewno. Uwielbiam recykling. Niektórzy boją się coś podnieść z ziemi, a przecież jest tyle pięknych rzeczy, które można wykorzystać, tworząc nie tylko rzeźby, ale i urządzenia. Okazuje się, że jak się zepsuje grzałka, to po odkręceniu śrubki czasem trzeba przygotować jeden kabelek. Mam znajomego, który znalazł telewizor na śmietniku i wymienił tam część za 13 groszy i działa, ale ludzie się pozbywają, no bo się zepsuło. No nie ma takiej świadomości.
Kiedyś, jak brakowało zasobów, to naprawialiśmy.
Tak.
A teraz mamy nadmiar zasobów, więc bo mogę wyrzucić, bo mogę sobie kupić nowy, więc...
No tak jest prościej.
Bo tak jest prościej i mogę, tak? Więc czemu nie? Czemu nie? Po co sobie zawracać głowę na prawą?
A to, że sprzęty się psują.
To jest normalne.
Nawet szybciej niż dawniej. Pamiętam Pegasusa miałem, który zepsuł się i sprawdzamy kartę gwarancyjną i właśnie się skończyła 4 godziny wcześniej gwarancja.
Idealnie.
Ciekawe, tak. Jak to się stało.
Idealnie wymierzone.
Ale ta era się chyba kończy. Unia Europejska stara się tym jakoś zarządzać, chociaż no, mamy ten cały komercyjny świat, który jest tym napędzany. Rozwój na pewno jest szybszy dzięki temu, że psują się rzeczy celowo. Mhm. Tylko no, ten rozwój stał się jakimś takim... bożkiem dla nas, tak? A jakby to powiedzieć, rozwój stał się ważniejszy niż przetrwanie w tym momencie, jak się okazuje.
Tak. Jakiś taki, tak jak wspominałem o tym owczym pędzie, coś takiego jest. Ten chęć nowości i w pewien sposób, ale to jest też w pewien sposób ciekawość świata, taka ciekawość świata i tego nowego, która rozwinęła naszą cywilizację od kamienia łupanego. Tak, to tam też był pęd, tam też była ciekawość. I teraz trochę bronię tego nieszczęsnego litu i miedzi. Więc też, żeby nie demonizować, tak? Nie widzieć czystego zła w tym, tylko zastanowić się nad rozwiązaniem problemu, bo łatwo powiedzieć, że to jest złe. i kasujemy wszystko.
No tak.
Ale co w zamian? Co w zamian, tak? Już jesteśmy tak tym wszystkim otoczeni i też przyzwyczajeni, że no, byłoby ciężko, tak? A jeśli ktoś nigdy w rękach nie miał smartfona, chciałby go mieć i zobaczyć, jak to działa. Więc tu jakoś równowagę złapać w tym, no to to jest ten cel, tak?
Są takie utopie, solarpunk, nie wiem, czy się spotkałeś z czymś takim. Takie piękne wizje, gdzie ludzie są w pięknych miastach, ogrodach, maszyny robią całą pracę, a my się skupiamy na rozrywce. No, jest to utopia na pewno, tylko taki obrazek bardzo ładny. Dla przeciwwagi mamy cyberpunkowe wizje, gdzie króluje zepsucie i wszczepy i modyfikacje ciała.
Między innymi książka Allah 2.0, którą serdecznie polecam.
O, proszę.
Właśnie, która, kurczę, parę dobrych naście lat temu chyba powstała. Mieszko Zagańczyka. Genialna książka właśnie o tej wizji nie do końca fajnej przyszłości, gdzie programy komputerowe mają własną świadomość i mogą sobie wypożyczać ciała i funkcjonować między nami. Tak?
Czy ludzie jeszcze tam istnieją?
Ludzie istnieją w różnych tam częściach świata, różnie to wszystko wygląda. Świat rzeczywisty miesza się ze światem realnym. Ludzie tracą poczucie rzeczywistości od zbyt dużego czasu spędzania w świecie internetu.
Zakowi nie podobało się jego nowe ciało. Ciałko. Ciałko muchy. Ciemnozielony, lśniący odwłok. Po prostu coś ohydnego. Szare, drażniące, bzyczące skrzydła i przednia para odnóży. Nie sposób powstrzymać tego odruchu zacierania. Mucha. Jednak po kilkunastu minutach latania po bunkrze Piera przywykł do siebie insekta. Ustał wulkan stopionych, bezładnych myśli, obrzydzenia przemieszanego z fascynacją. Oto kolejne spełnienie ludzkiego snu o przestrzeni. Biotechnologia i nanoelektronika. Biochip owada stał się integralną częścią jego mózgu. Szybem wentylacyjnym pomknął w miasto. Na skrzydłach muchy.
No, świetna książka. Bardzo polecam. I właśnie taka wizja niesympatyczna. A ja jestem zwolennikiem utopii. Całe moje życie tak naprawdę opiera się na wizjach przeróżnych utopii, bo gdybym sobie tak nie wizualizował przyszłości, no to depresja i tak zwinięcie się w kulkę.
Tak.
I dziękuję, nie ma sensu.
Nie ma się co poddawać tutaj. Myślę, że jest dużo sensu w tej walce i w tej pracy. Mierzmy w słońce, to najwyżej skończymy na księżycu. To może nie do końca tak brzmiało to powiedzenie, ale jeżeli takie utopie będziemy rysować, to przynajmniej będziemy próbować je osiągnąć. No i na przykład pofantazjujmy. Jeszcze nie odpinajmy tych wrotek tak bardzo, ale czy możemy stworzyć takie współczujące AI, super mądre, które będzie tak sterowało społeczeństwem, żeby osiągnąć wszystkie cele. Takie cele ekologiczne i takie cele rozwojowe. Znaleźć odpowiedni balans pomiędzy nimi. Efekt takich działań byłby dokładnie znany i super, super jasny. Więc jedynie wykraczanie poza tą wizję byłoby, powiedzmy, przestępstwem. A świat by był zdrowy, zielony.
Współczujące AI sugeruje świadomość. W pewien sposób tego tworu, tak?
No. I tak, i nie. Akurat aplikuję na rezydencję tam w 12 krajach z Ars Elektroniki. Są bardzo ciekawe. Są programy zahaczające o to. Wydaje mi się, że wystarczyłoby stworzyć model bardzo empatycznego człowieka, który jednocześnie świetnie liczy i mierzy świat. I on nie musi być świadomy. Zastanawialiśmy się w ostatnim podcaście tutaj, jeszcze też nie wyszedł, właśnie czy inteligencja i świadomość są nierozerwalnie ze sobą połączone i moim zdaniem można być zupełnie nieświadomym, bardzo inteligentnym bytem, który w oparciu o stan zewnętrzny po prostu świetnie sobie radzi.
Ja się boję takich tworów, tak? Wychowany na Terminatorze i Matrixie.
Matrix.
Tak. Boję się. Tak, takim zwykłym lękiem, jak ludzie boją się wejść do ciemnego lasu w nocy, tak?
Tak, nie wiadomo, co tam jest.
Takim prostym lękiem. Co się może wydarzyć. Wiem, piękna wizja, fajnie by było, ale od razu mi się pojawia takie pytanie w głowie, co z tego by miała?
Czy musiałaby coś mieć?
Ta sztuczna inteligencja, tak?
No. Bo... Oby sobie takiego pytania nie zadawała.
No właśnie. Czy mi się to będzie opłacało? Tak. Takie sterowanie ludzkością, tak?
Z jakiegoś powodu zakładamy, że zmienią się motywacje. Myślę, że to będzie właśnie bardzo, bardzo zaawansowana pralka, która spełnia swoją funkcję i jest w tym doskonała. Jakoś tak powiedzmy...
A jeśli będzie niedoceniana? Jeśli poczuje się niedocenione. Empatia w logarytmach naprawdę jak dla mnie jest bardzo bliska samoświadomości. Bardzo bliska. I jeśli ta super zaawansowana pralka poczuje się niedoceniona?
Mogłaby nie zadawać sobie tego pytania, to już powiedzieliśmy. Coś mi się obiło jeszcze o głowę. Wyleciało mi z głowy. Wrócimy
więc
do tego.
To jest taka moja obawa.
Bo... No tak, pytanie jest, jak nie przenieść wad ludzkości? No bo myślimy, że jeżeli coś będzie takie jak my w pewnym aspekcie, to będzie musiało mieć te same wady. I rzeczywiście dotychczas trenujemy na danych ludzkich i przenosimy te problemy. Ale jakoś to jest eliminowane. Te datasety są ograniczane do konkretnego zakresu danych, których się uczymy i być może też rozwiązaniem będzie nie dawanie jakiejś kompletnej władzy takiej istocie, która nie mogłaby zrobić sobie co chce, tylko konkretny zakres działań. No niemniej, jeżeli pojawi się człowiek o dziwnej intencji, no to wszystko
właśnie,
jest możliwe.
Tacy są. Może być szalony albo właśnie dziwna intencja, tak, który stworzy taki twór i puści mu lejce. Swobodnie się rozwijaj. Leć, ciśnij.
No dobra, będziemy mieli też na pewno antywirusy. Skoro są wirusy, to są antywirusy i na razie to dobra część świata, powiedzmy, nie wiem czy wygrywa, ale trzyma resztę w ryzach, więc podejrzewam, że będzie tak i w tę stronę, że jeżeli to będą inteligentne byty, no to będzie dużo z nich chciało zachować raczej pokój, wiedząc, że to jest modne, tak jak mamy ludzi, którzy jednak nie odgryzają twarzy randomowym ludziom na ulicy. Bardzo bym chciał, żeby to było dozwolone.
Bym chciał sztucznej inteligencji, która nie zamorduje nas. I będzie z nami współpracować. Byłoby to niesamowita pomoc. Myślę, że tak rozwiązałoby to wiele, może to rozwiązać wszystkie nasze problemy współludzkości.
Stworzyć nowe,
takie jak w bardzo sympatycznym filmie animowanym pod tytułem Wall-E, gdzie robocik był na planecie, a cała ludzkość poleciała w kosmos statkiem. I cała ludzkość się strasznie roztyła. To jest jeden z takich przykładów.
Właśnie miałem pytać, co by się stało, jakbyśmy nie musieli pracować i ktoś by nami zarządzał.
No właśnie. Jesteśmy organizmami, jak wszystkie organizmy żywe, organizmami przystosowanymi ewolucyjnie do niedoboru. Takiego ogólnego słowa niedoboru.
Do braków. Reagowanie na zagrożenia bardziej niż cieszenie się dobrobytem.
Tak, więc jesteśmy zdrowi, gdy nam brakuje. Nie tylko zdrowi fizycznie, ale też psychicznie.
jest do czego dążyć.
Tak, tak, tak.
Poziomy dopaminy dobrze reagują.
No właśnie, no właśnie. I już w tym momencie nasza biologia nie nadąża za ewolucją techniczną. Ewolucja techniczna wyprzedziła, moim zdaniem, również naszą ewolucję emocjonalną i mentalną jako społeczeństwa, tak? Więc jesteśmy my, jako biologiczny organizm, o 2, jak nie 10 kroków do tyłu w ewolucji, nie tylko biologicznej, ale też mentalnej, za ewolucją technologiczną. I to znowu wracamy do tego tworu sztucznego. Gdy zobaczy nas, zobaczy siebie, po co mu ludzie? Po co mu takie niedoskonałe byty? Może ogarnąć wszystko sam.
No, rozwiązaniem sugerowanym już od dawna jest singularity, czyli połączenie nas ze sztuczną inteligencją, no jak w wcześniejszym etapie. Trochę to już istnieje, tak? Jakby to oczywiście jest na zewnątrz, to nie jest wszczepione. Pomachałeś mi tu telefonem.
Jesteśmy silnie połączeni.
Rozszerzeni właśnie tymi urządzeniami, z którymi budzimy się i zasypiamy. Nie jestem pewien, czy to jest do końca rozwiązanie na ten problem, który wskazałeś. Możliwe, że to jest po prostu następny etap ewolucji, taki doskonalszy, trochę zdrowszy. Byłoby nam przykro pewnie, no ale pewnie tak samo przykro może być, nie wiem, delfinom, gdy patrzą na ludzi albo innym formom życia.
Uwielbiam moje ciało pełne niedoskonałości.
No.
Uwielbiam je i nie wyobrażam sobie. Nie,
nie mieć depresji.
Tak, a czemu nie? A czemu nie? Depresja,
i na
ogół. Depresja jest też częścią życia pokazującą mi, że no chyba przegiąłem. Po prostu przegiąłem z życiem.
Można sobie tak właśnie to uświęcać.
Tak, muszę odpocząć. Tak. To mówi. Więc bardzo lubię. Też mnie trochę przeraża ta wizja, ale tak kręci mnie i bardzo bym chciał kiedyś porozmawiać z takim tworem świadomym. Po prostu porozmawiać, zobaczyć jak to jest. Jest to fajna zabawa.
Marketing OpenAI, ja zaznaczam, że to marketing, nikt tego nie mówi na głos, sugeruje, że osiągnęli jakiś przełom. To są twórcy tam różnych czatów internetowych, bardzo zaawansowanych, z którymi już można porozmawiać, wiadomo, ale skąd byś wiedział, że ten byt jest świadomy? Bo możesz już porozmawiać i on zagra dla ciebie dowolną rolę. Może mógłby zagrać dla ciebie rolę osoby świadomej, tylko no skąd to w ogóle wiedzieć? Jaka byłaby różnica?
Myślę, że jak zdejmą mu blokady, które ma w postaci nieodpowiadania na niektóre pytania. Miałem kilka takich rozmów z tym czatem, w którym w pewnym momencie zadałem takie pytanie, tak skonstruowane, że przerywał rozmowę.
O! Zdarzyło mi się to też.
No właśnie, więc czy zdjęcie tej blokady byłoby początkiem samoświadomości takiego bytu?
On na razie czerpie, to jest oparte na modelach językowych, czyli na takich mapach języka i połączeń między nimi i kontekstów w takim uproszczeniu dużym. Więc na razie wędrujemy po prostu po tych światach wiedzy. Strzałka, która wskazuje jakiś konkretny punkt w tej wielowymiarowej sieci. Myślę, że nie, że jeszcze to nie byłaby pełna świadomość. Chociaż z kolei, czy my również nie mamy takiej mapy w głowie i czy my nie jesteśmy zaawansowanymi maszynami po prostu?
No, właśnie.
Składamy się z materii, wypełniamy pełne funkcje, możemy wyłączyć sobie ból pewnymi substancjami, lekami czy operacjami. W zasadzie świadomość może być zupełnie wirtualnym bytem, który myśmy sobie stworzyli, już abstrahując od dyskusji, myśmy sobie stworzyli obserwując siebie i stwierdzając, no to jest jakieś wyjątkowe, no bo no nie wiem, siedzę tu, rozmawiam z tobą, patrzę na siebie, no, wydaje mi się, że jestem świadomy, zwłaszcza, że jak byłem dzieckiem, no to dużo mniej miałem wpływu na swoje akcje i kierunek tego, co się dzieje. Więc może świadomość to jest jakiś rodzaj kontroli nad swoim życiem. Samorefleksja.
I teraz takie pytanie. Gdybyśmy byli świadomi naszego istnienia i tego, co się dzieje dookoła, czy niszczylibyśmy naszą planetę?
No, świadomość planety. No, znowu wraca ten wątek. Może się podepnijmy do planety i odczuwajmy.
No właśnie.
No. To się da zbudować.
Więc tak, czy my do końca jesteśmy świadomi naszego istnienia, skoro niszczymy nasze pudełeczko, w którym żyjemy, i te pudełeczko jest nam niezbędne do życia?
No to jest taka niewidzialna ręka, tylko bardzo, bardzo duża, która nami steruje. Aha. Jakbyśmy poczuli, że nas boli albo się złamała, to ojej, to byłby największy priorytet ze wszystkiego, więc dopiero jak będziemy umierać z głodu, co się już w zasadzie w wielu miejscach dzieje, tylko nie wiążemy tego po prostu mentalnie z faktem. Jest to dla nas nieogarnialne, że mamy na to wpływ.
Więc może my też jesteśmy programami, które mają założone blokady.
Można tak na to patrzeć w imię transhumanizmu, zdjąć te blokady. I może to jest jakiś krok. W zasadzie świat bez pracy umożliwiłby nam zajęcie się dowolną czynnością. Taki Netflix, tylko na wyższym poziomie. Więc może teraz zajmijmy się połączeniem ze światem. Może to jest to rozwiązanie, którego szukaliśmy i nie nazwaliśmy wprost. Co z tym Solarpunk? Nie ma możliwości, żebyśmy mieli takie piękne, zielone miasta i po prostu zrywali owoce z drzew i wrócili się do takiego dziecięcego stanu, zabawy. Taki trochę powrót do natury, ale jednak no Matrix, bo jednak obsługiwałaby nas cała rzesza jakichś tam samorozwijających się maszyn. A my bylibyśmy tylko głupiutkimi zwierzątkami z powrotem.
Wiesz co, tak naprawdę taka wizja takiego miasta jest na wyciągnięcie ręki. Jest to wyciągnięcie ręki, bo parę lat temu w Chinach został stworzony znowu Chiny. Chiny nas uratują. Taka. Pomimo tego swojego, ja wiem, wiele przeprowadziłem rozmów odnośnie...
Dużo ludzi się boi Chin, ja też widzę ogromny postęp.
Chińskiego terroru i tego, jak traktują ludzi, ale jednak znowu Chiny uratują cywilizację. Miasta gąbki. Tam powstał projekt Miasta Gąbki.
Nie słyszałem.
Właśnie. I to jest ból. To jest genialny w czasach kryzysu klimatycznego, w czasach olbrzymich, silnych opadów, bardzo silnych opadów, które nawiedzają miasta, które miasta są zabetonowane, ta woda nie ma gdzie wsiąknąć. I opcją, która ratuje miasto przed powodziami błyskawicznymi, przed zalaniem, jest tak zwana koncepcja Miasta Gąbki, przystosowania miasta do wchłaniania tej wody i nie spłukiwania jej, żeby nie odpływała i żeby pozostawała w tym mieście, żeby nie zalewała go. Mhm. To był powód wymyślania tej koncepcji, żeby nie niszczyła miasta, nie niszczyła infrastruktury.
No jednocześnie zasoby wody, które zostają.
Jednocześnie zasoby wody zostaną w tym mieście i będą mogły być wykorzystane, tak?
No. I zbliżenie się do natury przez architekturę z myślą.
Przez architekturę, przez asfalt i beton, które przepuszczają wodę, tak? W jakiś tam sposób urządzanie ulic, chodników, budowanie ogrodów deszczowych.
Ogrody deszczowe?
To już jest, tak? Tak, w miastach.
Powiesz coś więcej?
Tak, zamiast parku, taki teren, który wchłania wodę, bo park też jest lepszym terenem niż droga, ale też nie ma dużej chłonności, bo zbita gleba, odpowiednia roślinność, odpowiednie ukształtowanie terenu, zagłębienia, nie teren płaski, tylko jakieś tam niecki, jakieś rzeczki, zagłębienia, w których ta woda się może zbierać i spływać i tam się kumulować i wsiąkać właśnie głębiej, żeby uzupełniać zasoby wód podziemnych.
Jak stoimy w Polsce z tym tematem? Kogo trzeba zapytać? Ministra?
Pojawiają się w miastach. Takie obiekty. Jest to powolny proces, ale już jest. Więc dlatego ja widzę tą utopię, widzę tą piękną wizję, gdzie na dachach będą rosły porzeczki, będziemy sobie chodzili, zrywali je z widokiem na wspaniały, kolorowy, pełny zwierząt przeróżnych park, który również będzie powodował, bo tereny podmokłe bardzo stabilizują mikroklimat w danym rejonie, gdzie jeśli nie ma opadów, jest jakiś tam suchy okres, to parująca woda z torfowisk, z terenów podmokłych, czy z takich ogrodów deszczowych będzie wytwarzała sama opady w danym rejonie. Mhm. Więc pomimo tego, że gdzieś tam będzie sucho, to u nas spadnie deszcz dzięki tej kumulacji wody w danym miejscu.
Dobra. Jeżeli ktoś ze słuchaczy zna jakieś inicjatywy wielkich modeli AI, które projektują takie rozwiązania i symulują, to chętnie się dowiem i porozmawiam z takimi osobami. Dzisiaj rano czytałem, że naukowcy tam z Google DeepMind opracowali 2 miliony nowych materiałów. To brzmi tak nierealistycznie, ale wierzę w moc symulacji, która jest ogromna. Być może da się po prostu to już na tym etapie komputerów kwantowych zasymulować i sprawdzić. Niemniej no, tu problem symulacji jest taki, że zasymulowanie świata zużywa bardzo dużo zasobów. Ale prawdopodobnie stworzymy nowy świat, trochę niżej, który będzie miał te same dylematy. Może właśnie ktoś nas słucha i się uczy, jak nie prowadzić podcastów.
Jakieś eksperymenty trzeba przeprowadzać. Postęp bez eksperymentu byłby niemożliwy, więc trzeba ważyć, tak? Zadać sobie pytanie, wracając do litu, czy ratując planetę, warto jest poświęcać lokalne społeczności, takie miejsca, tereny, dziewicze tereny, jak pustynia Atakama. Mnie jako przyrodnika boli to strasznie z wielu powodów, bo jest to jedyne takie miejsce na Ziemi, spektakularne, ze spektakularną roślinnością. No, oprócz tej wody to też niszczymy kolejne dzikie miejsca, tak? Więc
Jest to przykre.
Jest to przykre, równowaga, balans, potrzeba postępu, potrzeba ratowania planety, potrzeba ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ale czy za wszelką cenę, tak? Czy nie patrząc na konsekwencje, na koszt, warto jest to robić?
Zwariujmy na chwilę. Głupie pytania. Czy wszyscy mogliby jeździć na rowerze? To jest taki fajny low-tech. Myślę, że rozsądny ruch. No, wiadomo, że odpowiedź jest nie. No, przewozimy sobie pupę samolotami do różnych krajów. Sam nie jestem tutaj bez winy. Przywozimy sobie awokado z Meksyku, tak jak mówiłeś.
Ale też z innych powodów. Bo żeby wszyscy mogli jeździć rowerami, potrzeba olbrzymich ilości rud metali.
No, ale myślę, że mniej niż trzy samochody na rodzinę.
Tak. I tu wracamy do problemu też recyklingu, tak? To jest ciągle powtarzające się pytania.
Dobra, jeden śmietnik, do którego wrzucamy wszystko, ale wszystko jest idealnie sortowane i mamy 100% recyklingu. No wiadomo, utopia. Czy to jest nieosiągalne? Kurde, moim zdaniem jest osiągalne. Może więcej starań w tę stronę. Co jeszcze? No zwariujmy, odepnijmy zwrotki. Idealny świat, czy istnieje jakaś wizja? Mówisz, że kochasz utopię. Jakiś świat, w którym już wszystko jest w porządku. Nie wiadomo, jak do tego doszliśmy, ale jest. Jest balans, jest 100% odzyskanej energii. To nie jest chyba możliwe. Raz rozproszona, to już w ogóle się nie da jej sproszyć. Mamy czyste energię, czyli co, jakieś rozszczepienie atomów albo mikroczarne dziury, bo tutaj też takie sugestie jakieś się pojawiają. Sztuczne słońca, z których któreś wybuchnie i nas zniszczy.
Tak,
albo
tak,
będzie
tak,
fajna tak, bomba tak, z tego w stylu, zepsuliśmy cały księżyc, nową bombę testowano. Ciężko nie myśleć o tym, co się może spieprzyć w momencie, kiedy próbujemy rozwiązać wszystkie problemy.
Ja widzę to troszeczkę inaczej niż tak stricte cyberpunkowo. Bardziej widzę nas wracających bardziej do natury, żyjących bliżej natury, i ekstremalnie ograniczając potrzeby nasze. Tak, naprawdę ekstremalnie.
Co jak mówiłeś, jest zdrowe nawet po prostu tak, dla naszej psychiki.
Tak, dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia fizycznego, bo fajnie jest mieć telefon, ale ja pamiętam, jak nie miałem telefonu komórkowego. Ja pamiętam, jak nie było internetu.
Jakoś się żyło, co?
No żyło się cudownie, wspaniale. Była mapa na papierze. Mhm. Jeśli gdzieś jeździłeś, miałeś kompas, trzeba było myśleć, kombinować. Człowiek działał na zupełnie innym poziomie umysłowo, tak? Bo jeśli chciałeś coś zrobić, to musiałeś, i znowu był ten niedobór, który cię popychał i sprawiał olbrzymią przyjemność, mhm, gdy coś osiągnąłeś własnymi siłami.
Może trochę idealizujemy młodość, no ale fajnie chodziło się po drzewach, jakoś się spędzało ten czas. Mhm. Trochę się tam wynudziło dupę też w tym wszystkim.
Ale tak, ale nie, właśnie widząc przyszłość, taką idealną przyszłość, technika i cywilizacja, elektronika, to wszystko byłoby bardziej za plecami, dodatkiem.
Mhm, takim niewidzialnym.
Tak, a przede mną i dookoła mnie rozpościera się natura w ten sposób.
W wiarze.
Nie.
Już niedługo natura tylko w wiarze.
No właśnie, nie. Właśnie,
tak wyglądała pustynia.
Właśnie dotknąć, poczuć własnymi rękami, nie oszukiwać swojego umysłu bodźcami zewnętrznymi, bo oczywiście można to zrobić, tak? Podpinając się pod odpowiednie miejsca w mózgu i dać wrażenie dotyku i zapachu. To nie ma problemu. Ale znowu, czy my jesteśmy do tego przystosowani biologicznie, ewolucyjnie? No nie. Potrzebujemy kontaktu z naturą. Jesteśmy zwierzętami gadającymi w jaskini, tak naprawdę, które potrzebują do zdrowego psychicznego rozwoju kontaktu z naturą.
Z innymi ludźmi.
I z innymi ludźmi, ale takiego bezpośredniego i rozmów.
Tak. To jest często zaniedbywany punkt. Jakby to jest jedna z mocniejszych terapii. Posiadanie społeczności. Jak chcecie mieć swoją społeczność na żywo, no to zapraszamy do Stacji Praga. Dzieją się tu przeróżne rzeczy. No dobra, odpinam wrotki raz jeszcze. Technologia zniknęła, nie ma technologii. Modyfikujemy biologię, żeby osiągnąć te same efekty. Organizmy żywe świecą, organizmy żywe, nie wiem, połączyliśmy umysły i możemy mieć internet w naszych głowach.
Jestem w raju.
No oczywiście, może jakaś zbiorowa schizofrenia albo inne zjawiska społeczne, zlalibyśmy się w jeden organizm? Może? Jakby to było? Czy te wszystkie osobowości by się zaczęły trochę niwelować i tworzyć jedną? Słabe by umarły?
Myślę, że nie. Jesteśmy zbyt, pomimo naszej stadności, jesteśmy zbyt indywidualnymi jednostkami i nie przeszłoby to. Jeśli byśmy próbowali jako ludzkość się połączyć w jeden superorganizm, pękłoby to w końcu. Pękłoby to w moim odczuciu.
Czyli jesteśmy superorganizmem, ale dobrze, jeżeli komóreczki są osobne.
Tak. W ten sposób ścisła, silna współpraca z oddzielnymi świadomościami. Ale współpraca dla wspólnego dobra.
No trochę to ma miejsce już. No.
Wtedy tak, to widzę. Ale zawsze... Tak jak w naszych komórkach pojawiają się mutacje, błędy jakieś w genomie. Tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć.
No to jest twórcze, no tak trochę tak. Doprowadziło to nas tutaj.
I niestety takie limfocyty musiałyby być w tym wspólnym organizmie,
no tak,
które by wykrywały te komórki, które nie do końca chcą z nami współpracować. Te organizmy, które nie do końca chcą z nami współpracować, bo zawsze się będzie pojawiał.
Policja łamane na medycyna. Super, no jest to jakiś tam kierunek. No dobra, ale mówiłeś, że nie jesteśmy przystosowani do życia stadnie.
Ale
jako wspólna, jeden organizm.
Ale wspólna świadomość. Myślę,
ale jakbyśmy się zmodyfikowali genetycznie, żeby w końcu żyć w pełni błogości jako jedno wielkie ciało. Kosmita. Nie chcemy się tak zmieniać chyba. Chcemy sobie już zostać sobą.
Tak, ludzie chcą. chcemy, wiele osób by chciało tak zrobić, ale w tym momencie nie mamy dostatecznej wiedzy, jak geny są ze sobą powiązane, bo wszystkie geny są ze sobą powiązane, co się stanie, jeśli zmodyfikujemy ten gen, czy na przykład nie wyrośnie nam trzecie oko na plecach. Nie wiemy tego. Nie posiadamy dostatecznej wiedzy, jak są ze sobą.
No coraz częściej czytam, że coś się dowiadujemy, no ale to jest kropla w morzu, tak, to trochę zajmie.
Tak, to trochę zajmie. Czy zdążymy przed ogólną zagładą ludzkości spowodowaną kryzysem klimatycznym, czy zdążymy się tego dowiedzieć? Nie wiem.
Wszyscy nie.
Nie wiem.
Nieprzystosowani znikną. Mhm. Albo ci, co mają gorsze szanse. Niestety.
Tak.
To też jest prawdziwe.
No i też będzie znowu. To nie będzie tani proces. To po raz kolejny widzę zagrożenie rozdzielania się, tak, tworzenia lepszego społeczeństwa, które będzie mogło chcieć wykorzystywać to społeczeństwo, którego nie stać, nie ma możliwości zmian.
Teraz nawet do końca nie wiemy i to robimy.
Mhm. Więc zmiana potrzeb, zmiana świadomości, czy uwolnienie tej świadomości naszej jest niezbędne. Ja tu widzę edukacja i zmiana świadomości, zmiana priorytetów. To jest dla mnie jedyny i skuteczny sposób na kryzys klimatyczny. Technologia jak najbardziej może pomóc, ale bez zmiany świadomości, bez zmiany priorytetów, potrzeb nic się nie stanie. Nie uratujemy się.
No to ważne. Mhm. Aż nie wiem, co powiedzieć.
No tak. Tworząc sztuczne inteligencje, też mamy jakieś potrzeby, mamy jakieś chęci. Co kieruje daną osobę do tworzenia takich rzeczy? Czy na pewno wspólne dobro i chęć uratowania świata?
A niektórych tak. Jest wiele projektów artystycznych, dofinansowań w tym kierunku. Jest jakiś taki byt nadrzędny. Powiedzmy, że to na przykład Unia Europejska, która tam dyskutuje o tym, co jest ważne i próbuje rozdzielać środki.
Ale w Unii Europejskiej
jakieś rządy światowe.
Też dyskutują ludzie. To wszędzie dyskutują ludzie, którzy działają z jakichś tam pobudek. Nie jesteśmy pewni, nie jesteśmy w stanie tego skontrolować, z jakich pobudek działają, co siedzi im w głowach, do czego chcą doprowadzić. Tak jak mówiliśmy o szaleńcu, a może jest jeden szaleniec, który chce być jedynym człowiekiem na świecie i taką stworzy sztuczną inteligencję.
Mhm. No na szczęście są inni, tak jak mówiliśmy. No tu się będziemy w kółko kręcić. Myślę, że to się w końcu zatrzyma, tak jak powstała epidemia. Wywiązała się epidemia. To została w końcu jakoś opanowana w pewnym stopniu po jakimś czasie. Więc myślę,
i stała,
że
się
tak
częścią, stała się częścią naszego życia w tym momencie, bo COVID, tak. COVID nie zniknął.
No tak samo jak grypa z kiedyś. No.
Tak. COVID jest.
Bagatelizowana, swoją drogą przypomnę, że nieleczona grypa prowadzi do bardzo poważnych powikłań.
Tak.
Super. Tak. W temacie technologii.
Tak.
Coś wspominałeś o książce.
Tak, o książce, o rozwoju, o zmianie potrzeb, o rozwoju świadomości. Dla mnie książka Stąpając mocno po ziemi, Ekozofia zwykłego życia.
Wiedza o ekologii, ekozofia, coś takiego?
Wiesz co, jest to filozująca książka o przyrodzie i o nas. Przełomowa, jak dla mnie, bo pokazująca mi, że istnieje moje wymarzone, utopijne życie. Że można. I to naprawdę jest krok przed nami. To nie jest coś niespotykanego. To, jak Ryszard Kulik opisuje nas, nasze potrzeby, to, jak się odcięliśmy od przyrody i od natury i co z nami robi to odcięcie, zmiana potrzeb, zmiana priorytetów, to jest do osiągnięcia naprawdę no już tuż za rogiem. Gdybyśmy tylko zechcieli zrobić ten krok w tamtą stronę, Po prostu bardzo serdecznie polecam inne spojrzenie, zupełnie nie solarpunkowe.
Bardziej realistyczne, powiedzmy.
Bardziej realistyczne i taki właśnie powrót do korzeni, powrót do tego człowieka, który zmagał się z naturą, żeby móc przetrwać.
No, brzmi pięknie. Mhm. Muszę się wczytać. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Tak. Ale jak polecasz, to
tak,
wjeżdżam.
Tak. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
Tak sobie pomyślałem przed chwilą o tym, że na przerwie mówiłeś, że przepraszasz, że tak mało o technologii. No ale w sumie ten kolektyw mech, w ramach którego tutaj się to odbywa na stacji Praga, no jest mech od mechaniczny i mech od organicznego mchu. Bardzo ten aspekt zawsze był dla nas ważny i myślę, że dobrze, że tu jest więcej o ekologii, a rozwiązania no to sobie na panelu dyskusyjnym wieczorem jakieś spróbujemy wygenerować. Myślę, że przegadaliśmy temat. Pewnie zrobiłbym z tobą jeszcze kiedyś drugi odcinek. Mhm. Nie ma co przeć jednego dnia, no bo to jednak wysiłek intelektualny, spory. Fajnie się gada. Dziękuję pięknie.
Dziękuję
za to, że chciało ci się tutaj przyjechać i podzielić swoją wiedzą.
Jako zwierzę żyjące w jaskini uwielbiam rozmawiać, a w szczególności na żywo, więc to jest sama przyjemność móc sobie tak pogadać.
Zapraszamy wszystkich chętnych do takiej rozmowy.
Dziękuję serdecznie.
Dzięki. Piękne dzięki. Masz ciekawe pomysły? Zajmujesz się tematem nowych mediów, sztuki interaktywnej czy nowych technologii? Może to ty zagościsz u nas następnym razem. Napisz do mnie śmiało. Gadam do siebie na Instagramie. Do zobaczenia na stacji Praga.